Prezydent Joe Biden rozważa wizytę w Europie, podczas której miałby odwiedzić również Polskę.
Piszą o tym amerykańskie media. Do tej podróży miałoby dojść w rocznicę inwazji Rosjan na Ukrainę 24 lutego.
Czy ponad 100 obiecanek Ukrainie zachodnich czołgów może zmienić sytuację na froncie?
Gościem Piotra Salaka już za chwilę będzie generał Janusz Bronowicz, specjalista od wojsk pancernych i zmechanizowanych.
Prezydent Joe Biden rozważa podróż do Europy w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miałby odwiedzić m.in. Polskę.
Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz na linii. Witamy cię,
Witam,
Pawle.
Jestem.
Takie informacje podają teraz stacje NBC News i CNN.
Tak, i powołują się na dwóch wysokich rangą urzędników administracji Stanów Zjednoczonych. Szczegóły nie zostały jeszcze ustalone, ani data wylotu prezydenta. Nie wiadomo, czy ta wizyta miałaby się odbyć 24 lutego, czy kilka dni wcześniej. Biden miałby na pewno odwiedzić amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. W czasie tego wyjazdu mógłby też zobaczyć proces szkolenia ukraińskich sił.
Pawle, a czy możliwe jest też, by odwiedził Ukrainę?
Raczej nie. Tu kluczowa jest ocena sytuacji służb chroniących Bidena. To zbyt ryzykowne. Przekazano, że Biden i jego otoczenie od tygodni zastanawiają się nad sposobem zaznaczenia dnia ataku. Uznano, że sama przemowa w Waszyngtonie to byłoby zbyt mało.
Paweł Żuchowski, dziękujemy. Czworo posłów Koalicji Obywatelskiej zostanie wezwanych do złożenia wyjaśnień w sprawie afery z podkomisjami sejmowymi.
Jak ujawniliśmy w faktach, w Sejmie istnieją 22 podkomisje sejmowe, które zebrały się raptem kilka razy. I choć te podkomisje praktycznie nie funkcjonują, to ich przewodniczący co miesiąc otrzymują ponad 1000 zł brutto.
Najgłośniejszy był przypadek posła PiS, Leszka Dobrzyńskiego, fikcyjnie kierującego podkomisją do spraw osób niepełnosprawnych.
A taka katastrofa moralna, tak? No przecież nikt nie zmusił tego posła, żeby był przewodniczącym podkomisji. Uważam, że to jest absolutny skandal. Powinien być odwołany z tej funkcji. Tutaj po prostu...
A powinien oddać pieniądze, te kilkadziesiąt tysięcy złotych, które w sumie już za to dostał?
Oczywiście, że tak. Znaczy powinien po prostu powiedzieć: przepraszam, zawiodłem, nie należało mi się te 10% więcej.
Tak w rozmowie w RMF FM grzmiał wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak. Gdy Krzysztof Berenda wypomniał mu, że spośród tych 22 przewodniczących są 4 osoby z Platformy, to nieco zakłopotany stwierdził, że oni też muszą ponieść odpowiedzialność.
A chodzi o posłów Waldiego Dzikowskiego, Kazimierza Plockę, Konrada Frysztaka i Krystynę Sibińską.
Władze naszego klubu powinny surową rozmowę odbyć, bo...
Złoży pan o to wniosek?
Tak, oczywiście. Nie ma obowiązku bycia przewodniczącym podkomisji, a jeżeli się... ktoś tego podejmuje, mało tego, jeszcze dostaje jakiś tam dodateczek, to powinien pracować, powinien to robić. No.
To co, za tydzień można do pana wrócić z pytaniem, co zrobiliście z tymi posłami do pana jako do wiceszefa Platformy?
Tak.
No za tydzień więc sprawdzimy.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
18:02, czas więc na popołudniową rozmowę w RMF FM.
Witamy Piotra Salaka i jego gościa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, a naszym gościem jest generał Janusz Bronowicz, były inspektor wojsk lądowych, były dowódca polskiego kontyngentu w Afganistanie, specjalista od wojsk zmechanizowanych i pancernych. Mamy połączenie z panem generałem. Dobry wieczór, panie generale.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór radiosłuchaczom.
Panie generale, na Ukrainę trafią Abramsy, Leopardy, Challengery. W sumie to ma być 130-140 czołgów. To jest taka ilość, która zmieni zupełnie oblicze tej wojny? Czy to jest tylko taka masa czołgów, które pozwolą obronić się Ukrainie?
Panie redaktorze, na pewno będą te czołgi miały wpływ na sytuację na polu walki, natomiast ja oceniam, że one prawdopodobnie będą stanowiły początek budowania jakiegoś zgrupowania, które będzie w odwodzie wykorzystane w sprzyjającej sytuacji do przeciwuderzenia, bo cykl ich przygotowania i czas na to niezbędny sugeruje właśnie, że do takich działań zaczepnych, kiedy właśnie warunki do przeciwuderzenia się wytworzą, do tego uderzenia właśnie ze względu na swoją siłę i odporność mogą być wykorzystane.
Czyli jeżeli już mówimy taką wojskową terminologią i pan wspomniał o czasie, to jest też rzecz, która budzi spore emocje. Dlaczego to tak musi długo trwać? No wie pan, przewiezienie samochodu z Niemiec do Polski to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może dwóch dni. Dlaczego przetransportowanie czołgów musi trwać no blisko miesiąc? Dzisiaj minister obrony Niemiec Oskar Pistorius powiedział, że czołgi Leopard pojawią się na Ukrainie w końcówce marca, może na początku kwietnia. Dlaczego to tak długo trwa?
Tak, dysponujemy czołgami na terenie Europejskiego Teatru Wojennego, jeśli tak z wojskowego punktu widzenia można powiedzieć, ale także dysponujemy czołgami na terenie Stanów Zjednoczonych. te zadeklarowane leopardy znajdują się na terenie Europy, więc ich transport, gdyby były gotowe do wykorzystania, jest możliwy do realizacji w przeciągu, moim zdaniem, kilku tygodni. Gorzej z transportem zza oceanu.
Ale dlaczego, panie generale, musi to aż trwać kilka tygodni? O co to chodzi? O zebranie wagonów? O to, żeby te czołgi zgromadzić w jednym miejscu? Czy to jest taka poważna operacja?
Panie redaktorze, czołgi mają to do siebie, że mają określoną trwałość. One z reguły wykorzystywane są do walki, a nie do przestrzania się bezużytecznego ze względu na swoje pory po terenie. Czołg, czy też bowiem wóz piechoty, w zasadzie co ileś setek kilometrów wymaga właściwych przeglądów, wymiany określonych płynów. Tak, generalnie on ma strzelać, ma walczyć i trzeba walczyć o to ze strony użytkownika, aby jak najmniej kilometrów pokonywał, jak najwięcej strzelał. Tak? Tu są też ważne motorodziny, tu jest też ważny ciężar. Czołg inaczej będzie wykorzystywany w czasie transportu koleją, inaczej w czasie transportu ciężkimi ciągnikami, a inaczej w czasie transportu morskiego. I ze względu na jego wagę i na trwałość, a więc przede wszystkim i jego przeznaczenia, więc walka powinien być transportowany w warunkach jak najmniejszej możliwości zużycia jego resursów, tak? Bo im więcej resursów zużyje w czasie przegrupowania się do linii frontu, tym mniej pożyteczny, tym mniej użyteczny, tym mniejsza jego trwałość.
Ale rozumiem, panie generale,
będzie na polu walki.
Ale rozumiem, panie generale, z punktu widzenia cywila, no i są żołnierze, są ludzie do tego szkoleni, ładują to na platformę kolejową i jedzie, i już, no to dlaczego aż miesiąc?
Tak, do tego trzeba, panie redaktorze, przygotować te platformy. Te czołgi są określonej wadze. Z reguły one są cięższe niż te czołgi dawnego układu warszawskiego, które miały wagę i mają wagę około 40 kilku ton. Natomiast czołgi Leopard, te w nowszej wersji, i Abramsy, to są czołgi około 60 i ponad 60 ton. Nie każde platformy kołowe są w stanie to przejąć. I ilość ciągników kołowych transportujących tego rodzaju czołgi drogami też jest ograniczona, więc ramię dowozu i środki do przewozu tych czołgów też są w ilości ograniczone. Więc to przede wszystkim decyduje o możliwości natychmiastowego wykorzystania. Więc transport czołgów do linii walk, do linii frontu właśnie związany jest z możliwością ich transportowania.
Panie generale, następna sprawa, szkolenie czołgistów. Ile to ma trwać? Niektórzy mówią 3 tygodnie, bo rosyjscy czołgiści już potrafią walczyć. Inni mówią aż 6 tygodni, bo to są inne zachodnie czołgi. Jak pan sądzi? Jaka jest prawda?
Panie redaktorze, to wszystko zależy od tego, kto będzie szkolony. Jeśli to będą szkoleni dotychczasowi użytkownicy, a więc członkowie załogi czołgów T-72, T-80, to oni zapewne w ciągu niespełna miesiąca przy dużym zaangażowaniu, poświęceniu są w stanie opanować te nowe systemy uzbrojenia i ich obsługę. Natomiast gdyby to miał być surowy żołnierz z mobilizacji, no to przejście to moim zdaniem jest minimum, tak? Bo sprzęt trzeba poznać, jego walory, sposób użytkowania i obsługi są trudne.
Panie generale, następna sprawa. Jest mnóstwo tych rodzajów czołgów. Leopardy, kilka typów. Challengery, Abramsy mają się pojawić. My słyszeliśmy też o panterach szwajcarskich. Być może jeszcze jakieś francuskie maszyny mają się pojawić w Ukrainie. Czy to pomaga, taka ilość różnych typów czołgów na polu walki, czy przeszkadza?
Generalnie, panie redaktorze, nie pomaga. No, przeszkadzać też może nie przeszkadza, bo to jest środek walki. Jeżeli będziemy posiadali umiejętność jego wykorzystania, to tym bardziej będzie nam pomagał. Natomiast tu jest ważnym punktem logistyczne zabezpieczenie tego sprzętu, a więc w przypadku jego awarii, uszkodzenia, możliwość jego ewakuacji z walki do najbliższego punktu, w którym będzie mógł być poddany obsłudze czy remontowi, przywróceniu do pełnej używalności. A więc tutaj oprócz tych czołgów, razem z nimi powinny być darowane Ukrainie pododdziały zabezpieczenia technicznego, wozy zabezpieczenia technicznego, które są odpowiednio przygotowane do ewakuacji, wyposażone w niezbędne ilości zapasowych materiałów i części, pozwalających na przywrócenie w najkrótszym czasie uszkodzonego sprzętu do szyku.
Panie generale, a ile taki czołg zużywa sprzętu? No nie wiem, to jest ciężarówka na miesiąc, czy to jest, no, jak często się psuje? To jest nowoczesny czołg, no, nowoczesne samochody rzadko się psują, a nowoczesne czołgi?
Ja, panie redaktorze, nie mówię o psu. Ja mówię o sytuacji, kiedy czołg na polu walki i został w jakiś sposób uszkodzony przez przeciwnika. Natomiast awaryjność jego jest mała. Natomiast co jakiś czas wynikający z użytkowania tego czołgu, czy tak zwanych motogodzin, czy ilości przejechanych kilometrów, czy ilości pracy godzin silnika, zawsze wymagane są określone zabiegi obsługowe. Pan też zapewne posiada dobrej klasy pojazd i po przejechaniu określonej ilości kilometrów musi pan w fachowym serwisie dokonać wymiany oleju, filtrów, a co określoną ilość kilometrów, również innych podzespołów, żeby zapewnić sprawne, bezawaryjne użytkowanie tego samochodu.
Panie generale, jeszcze jedna sprawa, bo mówi się o tym, że jeżeli zostały wysłane czołgi, to też trzeba też wysłać samoloty, bo same czołgi bitwy i wojny nie wygrają. Potrzebne jest wsparcie lotnicze. Uważa pan, że to jest tylko kwestia czasu wysłanie samolotów na Ukrainę, tych nowoczesnych myśliwców zachodnich?
Po pierwsze, jest to niezbędne, to jest warunek konieczny. Tak jak na początku zaznaczyłem, myślę, że budowane jest jakieś zgrupowanie, odwód do określonej sile, mocy pancernej, pięści, jak to mówi pan prezydent Zeleński, który w odpowiednich sprzyjających warunkach przejdzie do przeciwdziałania, a więc wykona ten zwrot, zaczyna, żeby to mogło być skutkowane, że to wojskowi znają, aby...
Panie generale,
lotnictwo, tomwe, lotnictwo i artyleria rakietowa szczególnie zabezpieczy tą przewagę, że te czołgi mogą kończyć robotę.
Panie generale, dziękujemy już słuchaczom Radia RMF FM. Dalszy ciąg naszej rozmowy w RMF24, radiu internetowym, na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Przypomnę, generał Janusz Bronowicz jest naszym gościem.
Bardzo dziękujemy. Te zadeklarowane do przekazania Ukrainie Leopardy znajdują się na terenie Europy, więc realizacja operacji ich przekazania byłaby możliwa w ciągu najbliższych tygodni, mówił generał Janusz Bronowicz.
Nasz gość, specjalista od wojsk pancernych i zmechanizowanych, dodawał, trzeba walczyć o to, aby taki czołg jak najwięcej strzelał i jak najmniej jeździł, bo wtedy nie wymaga częstych przeglądów.
Rozmowa przeniosła się do sieci.
A najbardziej aktualne fakty w RMF FM już o 18.30. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.